po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie, Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jakim być rodzicem, na ile odpowiedzialnym, na ile odważnym, na ile improwizującym, a może realizującym jakieś nieszablonowe pytanie, czy bezpieczne pomysły na życie, nie tylko własne, ale także życie własnych dzieci. Przykładów jest kilka z ostatniego czasu. Ojciec z 5-letnim dzieckiem poszedł na Orlą Perć, niedaleko dotarł, toprowcy musieli działać. Z nastolatkami, z 9- i 11-latkiem Amerykanin, ponoć bardzo doświadczony, alpinista, postanowił zdobyć Mont Blanc. Sam przyznaje, że chciał pobić rekord, żeby jego 9-letni syn był tym najmłodszym na szczycie. Nie udało się, dzieci porwała lawina. Na szczęście udało im się uniknąć śmierci. Czy władza rodzicielska jest, czy powinna być nieograniczona? O tym rozmawiamy dzisiaj w rozmowach po zachodzie. A w studiu witamy mecenas Agnieszkę Rybak-Starczak, adwokat. Witam, dobry wieczór. Agnieszkę, Aleksander Sołtysiak-Łuczak, przedstawię jako matkę feministkę. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Arkadego Fidlera, podróżnika, też syna podróżnika i ojca podróżnika.
Dobry wieczór.
Witam. I Macieja Pastwę, który sam jest podróżnikiem i od lat obserwuje ludzi, którzy tułają się w różnym celu po całym świecie. Witam.
Dobry wieczór.
616-54-654. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszej dyskusji. Mamy kilkadziesiąt minut na rozmowę, więc kto chciałby się jakoś włączyć albo skomentować temat odpowiedzialności rodzicielskiej i tego, czy ona ma jakieś swoje granice, serdecznie zapraszam. No właśnie, ja rozpoczęłam od tego 5-latka, który poszedł, a właściwie ojciec zabrał to dziecko na Orlą Perć i sprowadzał ich topr. Ojciec może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania zagrożenia życia. Z punktu widzenia prawniczki miał prawo ryzykować tym życiem dziecka?
To znaczy rodzic, jak każda osoba, która ma pod swoją opieką dziecko, podlega odpowiedzialności karnej. Jeżeli ktoś wziął pod swoją opiekę dziecko, no to rzecz jasna nie może go też narażać. Z punktu widzenia prawa karnego jak najbardziej takiej odpowiedzialności podlega. Mhm. Także jeśli patrzeć z punktu widzenia kodeksu karnego, to rodzic jest jakby taką szczególnie zobowiązaną osobą do tej opieki, bo osobą, która ma to dziecko pod swoją pieczą i dziecko jest zdane na jego opiekę i całkowicie zdane też na bezpieczeństwo, które zapewnia dorosły. Mhm. Także oczywiście, że taki zarzut może paść. No, spotykamy się z tego rodzaju postępowaniami w sądach, zarówno wobec nauczycieli, którzy mieli pod opieką dziecko. Widzę sytuacja z Term Maltańskich, prawda? Mhm. Taki głośny proces, który teraz się też odbywa. Również osobami, które są pociągane do tej odpowiedzialności, są rodzice. I tutaj no, w żaden sposób bycie rodzicem nie zwalnia, a wręcz, można powiedzieć, tworzy taką szczególną odpowiedzialność.
To tyle kodeks, taki wydźwięk kodeksu jest i chodzi o zarzuty, które ten mężczyzna może usłyszeć. A z punktu widzenia Arkadego Fidlera, pan sądzi, że ta kara powinna spotkać tego ojca albo chociażby zarzuty?
No ja myślę, że gdyby ta ich wyprawa
zakończyła się sukcesem,
nic by się nie stało, to by pewnie wszyscy przeszli do porządku dziennego nad tym i nie byłoby żadnych karnych spraw, ale to są trudne rzeczy do rozważenia. Oczywiście każdy rodzic powinien przede wszystkim kierować się taką zasadą bezpieczeństwa, mieć wyobraźnię, czy wybierając się gdzieś ze swoim dzieckiem, ocenić, jaki jest stopień zagrożenia, trudności tej wyprawy. To jest bardzo ważne. Oczywiście my mówimy tutaj dzisiaj o takich dość bulwersujących sprawach obecnych, aktualnych, ale działo się to też w przeszłości. Na przykład przypominam sobie Tony Halik. On swojego małego synka Ozanę zabierał w wyprawy, poważne wyprawy gdzieś do Puszczy Amazońskiej i tak dalej. A Krzysztof Baranowski też swoją rodzinę i małe dzieci zabierał na pokłady swoich jachtów. Oczywiście wtedy nic się na szczęście nie stało, więc to jest bardzo trudne do rozsądzenia, gdzie jest ta cienka pewnie granica odpowiedzialności, a za którą już może być niebezpiecznie.
Mamy telefon, odbierzmy. Dobry wieczór, słuchamy. Halo, halo.
Dobry wieczór, pani.
Witamy i słuchamy panią.
Proszę panią, nie wiem, pod jaki numer by trzeba było zadzwonić. Ja dzwonię z ulicy Gabrzewicza. Dzieci, małe dzieci, jest ich full w piaskownicy i po prostu są bez opieki. codziennie. Jest godzina już bardzo późna i są naprawdę małe. Nie ma żadnej mamusi.
Bardzo dziękuję pani. No to
nie wiem,
tak,
pod jakie numery trzeba bardzo było, żeby może ktoś się, bo bardzo często mamusie piją i wszystko.
Bardzo dziękuję, no ale to tak się jakoś wpisuje trochę jakby w temat naszej rozmowy. Tak na marginesie Aleksandra Sołtysiak, gdzie są tatusiowie. A propos tatusiów, no właśnie, bo to jest ciężkie do rozstrzygnięcia. Z jednej strony mamy udane wyprawy, które są pewnie dla tych dzieciaków powodem do wielu wspomnień i do tego, żeby za kilka lat mogły powiedzieć, miałem bardzo niebanalne dzieciństwo. Z drugiej strony to ryzyko, którym zawsze są obarczone takie decyzje. Jako matka, pozwoliłabyś ojcu swojego dziecka na taką wyprawę?
Znaczy, mój mąż i ojciec mojego dziecka jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, więc...
Nie poszedłby na Orlą z pięciolatkiem?
Myślę, że nie, ponieważ my się nawet nie wspinamy, my nie chodzimy po górach, więc tutaj na pewno nie, ale na przykład nie miałam nic przeciwko temu, żeby nauczył dwulatka jeździć na rowerze bez dwóch dodatkowych kółek. Co jak
też sport kontuzyjny.
Sport kontuzyjny, a na przykład jazda na Malcie już z takim dwulatkiem, to już jest naprawdę
to
dość
ryzykowne. To jest prawie ekstremalny sport. No tak, ale z punktu widzenia matki widzisz problem w tym, że ktoś porywa się na takie zadanie, które no, dziecko może przepłacić może nawet życiem.
To jest tak, że tak jak pan tutaj już mówił, Krzysztof Baranowski brał swoje dzieci, ale podejrzewam, że te dzieci były do tego przygotowane wcześniej.
Z pewnością.
Dokładnie. Czyli nie zabrał takiego naturszczyka i po prostu popłynął z nim daleko. Myślę, że ważne jest to, żeby takie dzieci muszą być dokładnie przygotowane do każdego sportu, czy do pływania. Musi być świadomy tego, a także rodzice muszą wiedzieć, na ile mogą sobie pozwolić, na przykład przy pływaniu w pław, nie tylko na jachcie. To jest bardzo trudno powiedzieć, czy jest gdzieś ta granica tak naprawdę, bo to w zależności jest od dziecka i od dorosłego.
No tak, tylko z drugiej strony przygotować pięciolatka to wydaje się dosyć karkołomne zadanie z punktu widzenia Macieja Pastwy. Jak to jest w środowisku, na przykład taki ojciec, taki rodzic, no bo nie sprowadzajmy tego do tego jednego przypadku, to jest osoba wyklęta, czy wręcz przeciwnie, stawiana jako wzór tego, który wcześniej wtajemnicza swoje dziecko? Bo takie przypadki przecież się zdarzają, no to nie jest
zdecydowanie dziecko powinno być wtajemniczone, tak?
Ale pięciolatka wtajemniczyć?
Powiem tak, jest to możliwe. Dziewięciolatek przed na Kilimandżaro, tak? To jest prawie 6000 metrów. 13-latek przed na Mount Everest.
Ale to jest duma dla tego dziecka, czy dla rodzica tego
dziecka? A ja nie wiem, jakie są motywacje rodzica,
no,
tak?
Właśnie.
Więc trudno mi jest powiedzieć, ale nie mniej. Wszedł i wyczytałem, że on akurat szedł z ojcem i jeszcze ma szarpami. Czyli rozumiem, że była taka obstawa, można powiedzieć, obstawa prezydenta, tak, że w razie załamania pogody, na pewno ci ludzie, którzy są profesjonalistami, którzy nie byli tam po raz pierwszy, pomogliby mu i może by go nawet mieliby na wystarczająco dużo sił, żeby go znieść na dół, tak? Pomimo tej bardzo, bardzo wysokiej... i trudnej sytuacji, w jakiej on się znalazł, bo to jest prawie 9000 metrów.
No to środowisko podróżników na takiego rodzica jak patrzy?
Ja myślę, że przyjaźnie, jak najbardziej. No chociażby takim przykładem jest Klaudia i Łukasz Wyzbitcy. Oni razem z dziećmi podróżowali, byli w Afryce, byli w Azji, jeżdżą cały czas, jeżdżą systematycznie, nic się nie dzieje, tylko oni to robią bardzo rozsądnie i oni są takim właściwie małżeństwem, z którego można brać przykład, bo pierwszy raz ze swoim dzieckiem do Afryki pojechali, gdzie dziecko miało 8 bodajże miesięcy.
Tak? A nie jest tak, że to trochę właśnie patrzymy z perspektywy. Jeżeli nic się nie stało, to mówimy, świetnie przygotowana wyprawa, dobrze ci ludzie pomyśleli, jak to zrobić, a przecież zawsze może coś się stać. Prawda?
Nie, ja uważam, że jeżeli ktoś jest przygotowany, to nawet jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek tragedii, to jednak no, jest w pewnym sensie wytłumaczone, no bo trudno, żebyśmy wszyscy siedzieli, oglądali tylko telewizor i zachwycali się pięknymi zdjęciami z National Geographic na przykład, tak? No, jak gdyby świat jest również, powinien być otwarty, my powinniśmy swoje dzieci jak gdyby uczyć i pokazywać im i dawać im dobry wzór, tak? I ten dobry wzór to nie jest tylko chodzenie po supermarketach, tylko właśnie podróżowanie i mówienie, patrz, tak wygląda świat, tak wygląda inny świat przede wszystkim, którego my mamy cały czas bardzo mało tak naprawdę, bo u nas jest bardzo mało i Afrykańczyków, Azjatów,
tak,
cały czas w Poznaniu przynajmniej, bo w Warszawie jest sytuacja zupełnie inna. Tam obcokrajowców jest znacznie więcej. I dzięki temu takie dziecko ma znacznie otwarty bardziej umysł. I trudno tutaj oskarżać o rodzica o to tylko dlatego, że coś się wydarzyło, że po prostu zrobił to źle. Jeżeli było to nieprzygotowane, nieprzemyślane, to oczywiście zrobił to źle i na to tutaj kodeks karny
najbardziej... No i kara powinna go spotkać?
Jeżeli, oczywiście, że wówczas tak, tak? No bo jeżeli jest nieprzygotowany, tak mówię o nieprzygotowaniu, czyli na zasadzie miał fantazję, chciał załatwić prawdopodobnie jakieś swoje kompleksy i po prostu powiedziano, fantazja. Dobra, jedziemy, załatwiamy i będziemy albo bohaterami, albo będziemy przegrani. No, no to trochę nie można
tutaj
tak.
Oczywiście abstrakcyjnie mówimy, bo tego akurat takich szczegółów nie znamy. Arkady Filler.
Z drugiej strony pamiętamy przecież Marka Kamińskiego, zresztą laureat naszej Nagrody Bursztynowego Motyla, który no sam znany, wybitny podróżnik w ciężkim terenie, umiejący się poruszać, ale potem zabrał Jasia Melę.
Tak,
prawda? Chłopaka niepełnosprawnego. Tak. Przecież po ciężkim doświadczeniu, po ciężkim wypadku.
Ale jednak
ale
starszego.
To było przygotowane. To nie było takie ad hoc, no jedziemy, Jasiek, jedziemy i zdobywamy świat. To były pewnie miesiące przygotowań.
Dwa lata.
Ale pewnie nie tylko fizyczne, ale i mentalne przygotowanie, żeby oni dobrze się tam uzupełniali. I no i wtedy się udało. I to powinno się było udać i się udało, bo dlatego, że to było bardzo dobrze przygotowane. Więc to właśnie to chyba zgadzamy się z tym, że ta odpowiedzialność, to wiąże się pewnie z wyobraźnią, z doświadczeniem, no i też z takim poczuciem,
z rozsądkiem,
żeby nie przekraczać pewnej linii, do niej się można zbliżyć tylko pod jednym warunkiem, że bardzo poważnie i serio traktujemy to dane przedsięwzięcie.
Mamy telefon, dobry wieczór. Słuchasz
dobry wieczór, będą z tej strony.
Witamy.
Chciałbym się do tego dołączyć, z tego względu, że ja jako małe dziecko, mając 5 lat, dostałem scyzoryk i mały toporeszek od ojca, żebym sobie sam wystrugał samolot.
Dzisiaj
mojemu wnukowi nie dałbym noża, z tego względu, że oni na tych bajkach się uczą tego, że tylko zabijanie w głowie. I to jest właśnie ten problem. Że dziecko trzeba uświadomić, pokazać, a on musi się uczyć na własnych błędach. Delikatnie, po kolei, systematycznie zwiększać mu coraz bardziej obciążenie. Tak, ja to rozumiem, bo rzucić, jak to się mówi, nawet Baranowskiego, czy tam tego, no...
Kamińskiego.
Marka Kamińskiego.
No, rzucić go dzisiaj, ubrać i niech jedzie na jakikolwiek ten, to tak zginie.
Bardzo panu dziękujemy za ten głos. A Agnieszka Rybak-Starczego, prawnika, co by tutaj zwyciężyło? Rozsądek i świadomość tego, co może grozić? Czy o tym się jednak nie myśli? I ważne jest to, żeby życie było ciekawe.
Mi się wydaje, że troszkę wprowadzając tą dyskusję do takich realiów, mi się wydaje bliższych przeciętnemu człowiekowi, bo mało kto uprawia sporty ekstremalne, mimo wszystko chyba jest to mniejszość. Większość z nas właśnie spotyka takie sytuacje, o których mówiła pani, która dzwoniła dzieci, które się bawią w piaskownicy, czy też ten przykład dziecka zostawionego w samochodzie, to też jest to, czego dotyczy, mi się wydaje, dzisiejszy temat. Czyli jakby to, na ile możemy narażać dzieci w takim codziennym funkcjonowaniu. Oczywiście ta machina prawnicza jest bardzo bezwzględna. Ona bardzo wysoko stawia wymagania. Czasami te wymagania, jak się czyta te akty oskarżenia w tego rodzaju sprawach, to człowiek sobie zadaje pytanie, czy ja, robiąc te codzienne czynności, które wykonuję 100 tysięcy razy, czy ja tego wszystkiego dochowuję, bo buduje się pewien ideał wręcz czasami, tak, że powinno się przewidywać i tak dalej. Oczywiście, że czasami nie myślimy o pewnych rzeczach i tak dalej. Tutaj prawo działa bardzo bezwzględnie, tak jak mówię, stawia te wymagania. Ale wydaje mi się, że z jednej strony w przypadku dzieci, to jest troszeczkę tak, że no, my sami siebie możemy narażać na pewne ryzyko i można powiedzieć, że jest to nasza sprawa. Znaczy wiadomo, że nasze życie nie jest do końca naszą sprawą, ale nikt nas do końca z tego nie będzie rozliczał. A mając pod opieką dziecko, to cokolwiek byśmy nie robili, czy chcieli pokazać swoje zainteresowania w postaci wspinania się po górach, czy jazdy na rowerze, cokolwiek by to nie było, czy pływania, no to musimy sobie z jednej strony zdać sprawę, że ono jest całkowicie zdane na nasz rozsądek, no bo ono jeszcze nie ma tych mechanizmów, tak, prawda? Pięciolatek, no to już w ogóle nie ma jeszcze tych mechanizmów, jak świat funkcjonuje. No dziewięciolatek już powiedzmy ma, no ale nie ma takiej wyobraźni. A z drugiej strony, i to jest jak ta dodatkowa odpowiedzialność. Z drugiej strony, zobaczcie państwo, co się dzieje. Te dwa telefony mi też pokazały takie zjawisko, które mnie osobiście przeraża w dzisiejszym świecie. Ja, mając 5 lat, myślę, że każdy mniej więcej w moim wieku, tutaj patrzę na panią, ma podobne doświadczenia. Mając te 5-6 lat, chodziliśmy po placach zabaw. Nikt się by nie przejmował. Rodzice uznawali, że bawimy się.
Tak,
dzisiaj
tak,
zostawić pięciolatka? Było
który większe poczucie bezpieczeństwa.
No słuchaj, sam mówi,
ale z drugiej strony zgadza się. No właśnie, ale teraz... zobaczcie państwo, co się dzieje, że te dzieci dzieciaki nie mają w ogóle żadnej samodzielności tych mechanizmów. I dochodzi do takiej sytuacji, że potem rzeczywiście no, rozlicza się tych rodziców. Nie wychowujemy w kierunku samodzielności, nie wychowujemy w kierunku takiej umiejętności radzenia sobie z tymi sytuacjami. I tutaj te przykłady tych rodziców, którzy tak idą śmiało, no to wydają się przerażać w tym dzisiejszym świecie, prawda?
A może one...
Najchętniej to byśmy siedzieli przy tym dziecku i go tam w ogóle trzymali. Tak naprawdę trzeba ja też głęboko ufam, że te osoby, o których tutaj pan wspominał, naprawdę zrobiły to, wykorzystując całą swoją wiedzę i doświadczenie, prawda? Wiedzę o górach, wiedzę o wyprawach w te ekstremalne warunki. Ja też, jak gdzieś tam z dzieciakami jadę, to staram się po prostu wyobrazić, co się może wydarzyć.
Bo
różne są sytuacje, ale chyba to zaczyna iść w takim złym kierunku, mam wrażenie.
Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy panią.
Ja chciałam powiedzieć ze swojego doświadczenia, ponieważ jako małe dziecko spędzałam większość wakacji z rodzicami pod namiotem. Oczywiście nie jest to jakaś ekstremalna wyprawa na biegun, natomiast no, byliśmy, wtedy były dość inne warunki biwakowania, więc dziecko samo biegało po lesie, oczywiście gdzieś tam z tyłu ta mama była, ale było jezioro, były też no, różne niebezpieczeństwa i muszę powiedzieć, że nawet w dzisiejszym już takim dorosłym życiu wielokrotnie korzystam z pewnych umiejętności, które wtedy nabyłam, z takiej samodzielności. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę za bardzo chcemy za dzieci wszystko zrobić, pomyśleć, przygotować je tak bardzo intelektualnie do życia bez umiejętności praktycznych. A tak się po prostu nie da. Moja znajoma, która podróżuje po świecie, kiedy zdecydowała się na dziecko, tak się śmiałam troszeczkę, mówię, no to teraz chyba trochę posiedzisz w domu. Ale gdzie tam? Z paromiesięcznym niemowlęciem pojechała do Azji, podróżowała po Tajlandii. I to wszystko oczywiście, jeżeli zrobi się z głową, można. I też nie należy nadmiernie tych dzieci jakoś chować pod kloszem.
Bardzo
to, że one się pobrudzą, to, że się przewrócą, to też je jednak przygotowuje do życia, bo w dorosłym życiu sami wiemy, że często się przewracamy.
Bardzo pani dziękujemy za ten głos. I pytanie od razu do Arkadego Fidlera. Co panu dały podróże z ojcem?
Ja późno w ogóle zacząłem jeździć z ojcem, bo miałem 23 lata, więc to...
A wcześniej nie było propozycji z jego strony?
Nie, była nauka. Po prostu była nauka jakoś...
Tematu nie było. A czuł się pan pokrzywdzony, że ojciec taki podróżnik, a tutaj proszę pan...
Myślało się, marzyło, rozmawiało, ale realnie dopiero kiedy miałem 23 lata, kiedy skończyłem naukę, no to wtedy wylecieliśmy nad Bajkał i na Syberię. Ale ja tak właśnie teraz słuchałem to, co pani mówiła. Ja myślę, że wielu rodziców dzisiaj chyba dlatego organizuje takie no, troszkę bardziej ekstremalne wyprawy ze swoimi dziećmi, bo oni wiedzą, że te dzieci siedzą bardzo dużo w internecie. Że one jakoś tą taką wirtualną rzeczywistością są otoczone i chcą pewnie też, myślę, wyrwać tej wirtualnej rzeczywistości tą prawdziwą rzeczywistość, bo w tej chwili z tego, co wiem, to jest w ogóle dość nagminne, że właśnie rodzice zabierają małe dzieci w jakieś takie poważniejsze wyprawy, że to już jest pewien trend w tej chwili. Co prawda ja tak przypominam się, kiedy byłem w południowym Ekwadorze, w takiej pięknej dolinie Vilcabamba, tam długowieczni ludzie mieszkają i tam był taki placyk, na który zajeżdżały autobusy. Takie stare, zdezelowane, zgrzytające autobusy, przypominające raczej bardziej potwory jakieś stalowe. I mnie w pierwszych dniach to dosłownie mrowie chodziło po plecach, jak widziałem małe dzieci, które gdzieś tam między tymi autobusami spokojnie się bawiły, kucały, coś tam na ulicy robiły, a te autobusy tuż obok, jakby prawie ocierały się. Ja ponieważ dość długo tam mieszkałem, zacząłem pytać tych rodziców, czy wy się nie boicie, dlaczego nie? Okazuje się, że oni się nie bali. Że
chyba to nie rozumieli pytania nawet, prawda?
No bo raczej to nawet tak nie rozumieli zupełnie... pytania. I to nie byli źli rodzice. Oni bardzo kochali swoje rodzice. To było bardzo uderzające. Dbali o te dzieci, były zadbane, czyste, odżywione, ubrane i tak dalej. Ale to była natura. Oni byli w świecie natury i to był element natury. I rzeczywiście tak... Ja tam dość długo byłem, żadnego wypadku nie było. Te dzieci były
bystre.
Nam się
to wydaje nieprawdopodobne.
Po prostu były bystre i potrafiły sobie dawać radę. Oczywiście to jest nie do pomyślenia w naszej rzeczywistości, ale tam to było normalne, zupełnie normalne.
Ale to od razu w takim razie mam pytanie do Aleksandry Zełtusiak-Łuczak, bo to jest to pytanie o granicę ryzyko, a jednak chęć urozmaicenia jakoś życia temu dziecku, bo też był taki słynny ostatnio przypadek Amerykanina, tego doświadczonego alpinisty, który próbował zaciągnąć 9-letniego syna i 11-letnią córkę na szczyt Mont Blanc, żeby, tak jak mówiłam, pobić rekord. To miało być najmłodsze dziecko, które zdobędzie ten szczyt. Nie udało się, te dzieci porwała lawina. Na szczęście dzieci zostały uratowane. Ale ojciec potem mówił tak, zupełnie jakby nie kajał się, nie widział problemu w tym, co się stało. Powiedział tak, to o wiele lepsze niż żeby siedziały w domu, marnując czas na granie w Minecrafta, gry wideo albo siedzenie przed telewizorem. Jak matka na to patrzy?
Matka na to patrzy tak, że nigdy się nie wspinała, więc dla niej to jest przerażające.
Tak, ale chodzi generalnie o podejmowanie ryzyka, żeby urozmaicić, tak jak pan Fiedler mówił, to życie, które nawet dziecko pewnie
tu
teraz ma takie trochę powtarzalne.
Jedną rzecz, że bardzo dobrze jest, kiedy rodzice pokazują, że warto mieć pasję i że warto tę pasję po prostu rozbudowywać, wzmacniać i wdrażać w życie. Natomiast źle trochę, kiedy ambicje rodzica przerastają, znaczy zaślepiają
możliwości
dziecka. I tu chyba mieliśmy taką sytuację, gdzie po prostu tato miał ambicje, żeby to dziecko pobiło rekord Guinnessa, natomiast...
A może to były też ambicje tego dziecka? Dziewięciolatek ma prawo mieć już taką ambicję? Z punktu widzenia matki, jak sądzisz? Odmawiamy mu prawa do tego, żeby miał takie marzenie
Absolutnie nie odmawiamy prawa do tego, żeby mieć ambicje, do tego, żeby mieć marzenia i żeby móc zrealizować te marzenia. Ale tutaj musimy pamiętać, że jest to osoba dorosła, jest rodzic, który powinien po prostu właśnie zdroworozsądkowo, to co my tutaj mówiliśmy, oszacować siły dziecka, oszacować swoje siły, no bo tak jak pan podawał ostatnio ten przykład,
wyjścia na rysy.
Tak, no nie wyjścia na rysy, tylko na Mount Everest chyba. Gdzie tam był po prostu ekipa, tak, która opiekowała się. Tu nie mamy takiej informacji, czy to była taka dodatkowa ekipa.
Nie,
to był sam ojciec. Znaczy dla mnie to jest mgliste pojęcie, ponieważ nie tak, wspinam się.
Rozumiem,
nie
tylko jest ogólniejsze pytanie. A Maciej Pastaj.
Tak, ja tu się aż wyrywam. Tak. Ja jestem zdecydowanie za ojcem. Zdecydowanie w ogóle bezdyskusyjnie. Tak? Oczywiście, że tak. No po prostu mieli pecha.
No tak, ale...
Mieli pecha. Bo przecież tutaj nie jest powiedziane, że oni zasłabli i tutaj nie dali rady i tak dalej.
Nie,
ja byłem na Mont Blanc,
jeżeli
jest dobra pogoda, jest bardzo łatwe wyjście, tak? Oczywiście trzeba być zabezpieczonym linami i tak dalej, tak dalej. To jest podstawowe jak gdyby kwestia bezpieczeństwa i to jest podstawowy temat, ale tutaj zaszła lawina i po prostu na lawinę nie ma mocnych, tak? Bo może mogą iść najlepsi himalaiści świata, którzy byli na wszystkich 8000-nikach i lawina schodzi i ich zabiera, proszę państwa. W tym roku 16 szerpów, wspaniałych szerpów himalajskich zabrała lawina. Za jednym strzałem, tak, po prostu na pstryk.
Ludzi doświadczonych.
Ludzi mega doświadczonych, ludzi, którzy się tam urodzili, którzy po prostu z tego żyją i tak, nie ma opcji.
Patrick Sweeney, ten właśnie alpinista, mówi tak o sobie sam, jestem uzależniony od adrenaliny. No, można to w ten sposób odczytać, że to jest poniekąd deklaracja taka, jakby powiedział między słowami, a więc robię z moimi dziećmi to, na co ja sam mam ochotę.
Znaczy tutaj nie mamy wiadomości, ja nie znałem tego tematu tutaj przedtem, zanim przyszedłem do studia, czy te dzieci chciały iść. Ja zakładam, że one jednak chciały i że to nie jest tak, że
ja
ojciec ciągnie na linię i
Ale ja sobie nie wyobrażam dziewięciolatka, któremu ojciec mówi, zdobędziesz Mont Blanc, ty będziesz pierwszym takim dziewięciolatkiem na świecie.
To on powie, a ja się boję, tato, po prostu, ja się boję.
Jako doświadczona
matka. Na pewno ten lęk się pojawia, znaczy jeśli mogę tutaj zabrać głos, to ja osobiście nie chcę oceniać konkretnego człowieka, bo ani nie znam się na wspinaniu się po górach, ani nie znam faktów konkretnych związanych z tą wyprawą, ale dla mnie ta postawa, którą wyraził ten człowiek, tą wypowiedzią, którą pani redaktor zostawała, to takie dwa ekstrema.
Ale on powiedział o sobie, Państwo, jestem ja uzależniona.
Nie, ale ta wcześniejsza wypowiedź.
Aha, aha.
Wolę, żeby się to nie robiły, niż siedziały przy komputerze. A ja wolę, żeby dzieci nauczyły się ode mnie, taki jest mój model, pewnego stylu życia, polegającego na tym, że weekend spędzamy bez telewizora, bez komputera, że jeździmy na rowerach, że chodzimy na spacery i to wszystko gdzieś tam wsiąka od początku. I czy rzeczywiście musimy wybierać między tymi dwoma ekstremami? Ja tego za bardzo nie rozumiem. Nie wierzę w to, żeby 9-latek miał taką pasję. Znaczy, może oczywiście być pod dużym wpływem swojego rodzica, obserwować go, pod jego wrażeniem, imponuje mu.
Zwyczajnie,
tak,
no.
Ale nie wierzę w to, że takie dziecko się zwyczajnie nie boi czegoś nieznanego po prostu.
Ale ja wierzę w to, że się nie boi.
Ono się, więc tu bym dyskutował, bo ono się może nie bać dlatego, że ten, że ono ufa, widzi tego ojca.
Tak, ufa, jest,
widzi, że ten ojciec świetnie sobie tam radził
ojciec
w przeszłości,
się nie boi, no chyba
o czym się
trochę boi,
w domu rozmawia i tak dalej.
Ale ja jednak myśmy
już tutaj kilka różnych ciekawych przypadków wymienili. Ja podejrzewam, że no może z punktu widzenia psychologa każdy przypadek pewnie jest jednak swoisty,
tak.
I być może chyba nie powinniśmy wrzucać do jednego worka tych wszystkich przypadków. Chociaż z drugiej strony tak mi się wydaje, że wiele z tych osób, które jak gdyby no trochę ryzykuje z naszego punktu widzenia. Może dlatego, że oni żyją już w świecie trochę bardziej bezpiecznym. No nasza cywilizacja jednak...
To trzeba mówić, taka odskocznia.
To nasze życie codzienne jest bezpieczniejsze niż gdzieś tam, prawda, gdzie się wojny toczą i tak dalej. Może to usypia troszeczkę czujność no chociażby rodziców, prawda?
Wręcz wypycha ich do tego, żeby ryzykować. Ale z drugiej strony, na ile jest tak, że rodzic musi zrezygnować z jakichś swoich pasji, choćby były pasje najbardziej ekstremalne, do momentu, kiedy dziecko podrośnie? Podróżnice, to pytanie do Macieja Pastwy, chociażby oni, ci, którzy zapuszczają się w najbardziej odległe zakątki świata, oni faktycznie rezygnują i odczuwają to jako stratę? Sam deklarowałeś kiedyś, że jakby pojawiło się w twoim życiu małe dziecko, to nie zmieniłbyś chyba nic w
tym
swoim sposobie podróżowania.
Miałem dziewczynę, która miała dziecko.
Jak
i wspólne, 4 lata sama miała, jak zaczęliśmy podróż.
Jeździliście wszędzie?
Tak, oczywiście jeździliśmy. Pierwszą naszą podróż odbyliśmy tutaj po Europie, naszą furgonetką.
Ale co się zmieniło w sposobie podróżowania z tym dzieckiem? Nic,
tylko tyle, że się zatrzymywaliśmy na placach zabaw. Także byliśmy otwarci. Na przykład pamiętam, jak się wybraliśmy w taką 5-miesięczną podróż po Europie, no to Sara powiedziała, że chce jechać i chce zobaczyć tą Krzywą Wieżę. No to powiedzieliśmy, dobra, to pojedziemy do tych bok, no bo jak mamy 5 miesięcy na podróż, no to jest nam obojętne, czy pojedziemy tam te kilkaset kilometrów. W końcu, jeżeli jest tak, że my chcemy jechać na przykład do Maroko, Portugalii, bo i tak dalej, no właściwie przez całą niemalże zachodnią Europę, no to uważaliśmy również, mówię uważaliśmy, bo jej mama Aldona, jak gdyby miała zawsze pełne poszanowanie i ma do dnia dzisiejszego w stosunku do swojej córki, że jeżeli mamy chęć pojechania gdzieś tam, a ona sobie wymyśliła, że chce zobaczyć Krzywą Wieżę w Pizie, to oczywiście my musimy spełnić jej życzenie i tam jechaliśmy specjalnie, tylko żeby ona zobaczyła tą Krzywą Wieżę i jak gdyby uważam, że to było fair, tak? No to było też tak, że Sara również umiała wywalczyć to, że słuchamy jej płyt, których my nie znosiliśmy do końca, no ale ona musiała słuchać naszych, których ona chyba nie znosiła tak do końca. No była sprawiedliwość po prostu.
Kompromis.
Taki kompromis, demokracja, że nie jesteśmy tylko nastawieni na moje ja i ja będę realizował, a ty będziesz uczestniczyła w czymś takim. Mówię tutaj jako ty, jako dziecko. Tylko również jesteśmy otwarci na to, żeby po prostu słuchać potrzeb dziecka.
A pamiętamy tę sytuację, kiedy Martyna Wojciechowska wyjechała w te góry i ona właśnie zostawiła to 3-letnie dziecko i wtedy był taki atak na nią, że jak ona mogła zostawić to dziecko.
Przecież nie zostawiła dziecka w przytułku.
Ale że realizuje swoje pasje i swoje ambicje gdzieś tam.
Pytanie, co by było, gdyby to dziecko z sobą wzięła? Jakie byłyby wtedy głosy?
No właśnie, mój ojciec jeździł, miałem 3, 4, 5 lat, też wyjeżdżał w świat, ale to są naprawdę różne sprawy, bo na przykład mój syn Arkady organizuje wyprawy do Namibii. To jest w ogóle bezpieczny kraj, ciekawe plemiona, wspaniała przyroda. I mojej 15-letniej córce mówię, Marysi, słuchaj, jedź ze swoim bratem, on jest doświadczony, już przetarł szlaki, ma 38 lat, więc już no, nie jest młokosem. Przeżyjesz piękną przygodę, ale ona nie, jeszcze nie dojrzała do tego. Ja ją namawiałem, matka, nie, ona by chciała, ale ona się bała. Więc myśmy po prostu nie zmuszali, nie naciskali na siłę, że musisz jechać, prawda? Nie. Odpuściliśmy, ona za 2 lata pewnie pojedzie ze swoim starszym bratem i wtedy to będzie naturalne, więc tu jest akurat troszkę większa różnica. No to jest po prostu od psychiki zależy, od człowieka.
Dla mnie bardzo ważne jest to, co pani prawniczka powiedziała, że idziemy już taką drugą skrajność, że się obawiamy o to, że dziecko, że trzymamy te dzieci pod kloszem. Nie pozwalamy im tak doświadczyć tak naprawdę.
No nasz słuchacz mówiący, że sam dostał nóżak, był dzieckiem, a swojemu wnukowi by nie dał do ręki w życiu nigdy.
Dokładnie. I ja na przykład bardzo często słyszałam, jak przyjrzą... Mówię o moim synie, który ma 4 lata. Nie może wchodzić sam po schodach. Ja myślę,
no. Wow, to aż tak, to poszło.
No. I co, założyliście windę, tak?
Nie. Pozwalamy mu wchodzić po schodach, bo musi się nauczyć tej równowagi. No, musi się nauczyć tego. Ale to, co pani właśnie powiedziała, że to jest, idzie w taką drugą skrajność, że trzymamy te dzieci pod kloszem. Czyli nie pozwalamy doświadczyć. Ja sama też, będąc małym dzieckiem, razem z rodzicami jeździłam pod namiot i to, co właśnie słuchaczka powiedziała. To jest bardzo wartościowe i bardzo fantastyczne, a już nie mówiąc o tej przygodzie dla dziecka.
No tak, nie? Tylko że teraz można zapytać w ten sposób. Na ile rodzic ma prawo jakby określać drogę swojego dziecka? To znaczy i tak narzuca mu poglądy, zwykle narzuca mu także religię. Ja używam słowa narzuca, mając świadomość tego, że może być ono kontrowersyjne i może prowokować, żeby zaraz się sprzeciwić. No ale no właśnie, co rodzic może narzucać, a gdzie zostawiać jakąś dowolność, na ile jest to w ogóle możliwe?
Znaczy, w jakiś sposób jest to nie da się tego uniknąć, że my narzucamy to, nie ma innego chyba słowa na to. Co prawda dziecko w pewnym momencie wydorośleje i może wybrać, może odrzucić, może powiedzieć, ja nie chcę tego, co mi zaproponowałeś, tak? Chcę inny model, nie chcę być osobą wierzącą. Także to, co dajemy dzieciom, dajemy pewien kapitał. Dajemy to, co naszym zdaniem jest najlepsze. I oczywiście, że do 18 roku życia nie ma tutaj wolności tego dziecka, takiej pełni. No nie może być po prostu, tak? W jakiś sposób narzucamy to. No nie da się.
Właśnie pan będzie robił minę bardzo zdziwioną.
Nie da się. Dziecko ma rządzić w domu. Nie może dziecko rządzić. Dorosły musi rządzić. Oczywiście jest kwestia poszanowania woli tego dziecka, ale jest takie gdzieś tam pojęcie którejś konwencji międzynarodowej, bardzo fajne, takie rozsądne życzenia dziecka, żeby uwzględniać. To jest bardzo fajne, nie? Rozsądne życzenia, tak?
Czyli to, nie uwzględniać. To czego nie uwzględniać?
Co to znaczy nie sobie zrobić krzywdę?
Nie, no to wiadomo.
Jakby sobie chciał zrobić krzywdę.
Tak, tylko pytanie, czy to da się tak łatwo określić?
No, na pewno nie ma regułek. Ja myślę, że z dzieckiem można prawie wszystko zrobić, pokazać i zaszaleć i tak dalej, ale według jednej zasady, starej, staropolskiej zasady, znaj proporcjum mocium panie. No po prostu zawsze musi być ten zdrowy rozsądek, ta wyobraźnia, oczywiście doświadczenie, to bardzo wiele rzeczy można zrobić, ale no, trzeba o tym pamiętać. No, to nie może być szalone takie skok, coś w rodzaju skoku na bandzi, prawda?
A z drugiej strony musimy nauczyć także dziecko, moim zdaniem, podejmować decyzje, dokonywać wyboru. I jak ma się nauczyć dokonywać właśnie tego wyboru, jeżeli nie umożliwimy tego, jeżeli zadecydujemy za nie, nie? Kiedy ograniczymy. Więc to też to sformułowanie z tej konwencji jest no, rzeczywiście fajne i trafne. Ale z drugiej strony też chciałabym, żeby na przykład moje dziecko poznało moje życie, moje doświadczenia, to, co mnie interesuje, to, co mnie pasjonuje, bo być może, że tak jak w Pana przypadku, to gdzieś się tam przełoży, a może zupełnie nie i ja to będę musiała zaakceptować.
Pan wspomniał to pytanie do Macieja Pastwy o tym, że mnóstwo podróżników bierze takie małe dzieci, nawet właśnie kilkumiesięczne gdzieś do Afryki i w ten sposób zaczynają żyć. Na świecie to jest chyba standard, prawda?
Tak jest, na świecie jest standard. U nas to jest właściwie początek, tak? No bo jak gdyby no mamy dopiero wolność 25 lat, jesteśmy z roku na rok coraz bogatszym państwem.
To zaczynamy dopiero się przekonywać, tak, że jest. To wszystko jest w zasięgu portfela.
No
prawda?
I proszę zobaczyć, przecież ludzie masowo jeżdżą do Chorwacji, no to całymi rodzinami, tak? Co? I oni też nie zawsze jadą do hotelu, gdzie mają basen, tylko jadą też pod namiot. Moi znajomi właśnie jutro wyruszają z dwójką dzieci. Najmłodszy ma bodajże 4 lata.
A są wytykani palcami?
Absolutnie nie.
A przez rodzinę?
Nie.
A przez rodzinę?
Nie, no myślę, że nie. No ja myślę, oni byli w zeszłym roku, również dali radę. No przecież, no, szanowni państwo, no nie możemy siedzieć w domu, tak? Jak gdyby mi się wydaje, że ja na przykład zacząłem podróżować, dlatego że z moimi rodzicami jeździłem jako dziecko, tak?
Zarażony.
Tak, jeździliśmy tam najpierw na zakupy, chociażby do tego Enerdowa, bo tam były trochę lepsze rzeczy niż tutaj, podobne ceny. Jeździliśmy gdzieś tam do Czech, gdzieś na Węgry. I ten świat, ja miałem 13 lat, to ja po Budapeszcie sobie chodziłem samemu. Ja mówię moim rodzicom to na razie, do widzenia i bez mapy, po prostu mam dobrą orientację w przestrzeni. Oni mi ufali, że ja trafię. Ja miałem 13 lat, sobie chodziłem samemu, bo nie było problemu większego, tak?
No, 13 albo 14. Dzisiaj to byłoby takie oczywiste dla każdego, tak pozwolić dziecku?
No tak. Ja nie wiem, no ale mi się wydaje, że to jak gdyby jest kwestia zaufania, tak? I to jest to, co właśnie pani mówiła, że ważne jest to, żeby rodzic ufał. Ja takim wzór... Wspaniały wzór, to moim zdaniem jest ta moja była dziewczyna Aldona, która zawsze się pytała Sary, co chcesz, co ty chcesz, tak?
No, ale właśnie,
i my byliśmy otwarci jak gdyby i Sara do dnia dzisiejszego, już jako dzisiaj 18-letnia dziewczyna, sama podejmuje decyzję o swoim losie.
Tylko,
tak? To nie jest tak, bo ja uważam, że jak gdybym ja miał ocenić, jeżeli mi wolno, rodziców, to rodzice nie ufają dzieciom. Rodzice uważają, że są mądrzejsi niż dzieci. A ja uważam, że my jesteśmy na tym samym poziomie, tylko tyle, że my nie rozumiemy, że oni mają również swoją mądrość, bo są za mali. Bo są za mali, tak?
No dobrze, ale to...
Trzeba ich wysłuchać, tak? I to tak było, że oczywiście my mamy pewne rzeczy, możemy im pokazać, że to jest dobre, to jest złe, bo mamy znacznie większe doświadczenie i z tym się 100% tak zgadzam, ale z drugiej strony nie możemy lekceważyć ich potrzeb, a często lekceważymy ich potrzeby, nie słuchamy w ogóle, czego oni chcą, tak? I dzięki temu, że jeżeli będziemy otwarci, to oni będą podejmowali decyzje, bo ja się pytam, w którym wieku, tak? 4 lata za mało, żeby chodzić, a jak będzie miał 5 lat, to już będzie wystarczająco dużo, żeby chodzić po tych schodach, a 6, a 7, a 8, a może 20, tak? No, halo, nie? Od 18 lat jest pełnoletni, to
tak,
nie da się chodzić.
Ja myślę, że można z każdym dzieckiem iść chociażby w góry, ale szlakiem, który jest bezpieczniejszy, a nie z krajem przepaści.
No tak,
to prawda? No, chociażby to taki najprostszy przykład. No, a są góry. No i tam są, skala trudności tych szlaków jest różna. Można wybrać nieco łagodniejsze, jeżeli dziecko ma 5 lat czy 8 lat i wtedy wszystko jest bezpieczne. A przygoda jest piękna.
Mhm. No dobrze, ale to... Góry to jest jedno i te wszystkie podróże, ale to wszystko można sprowadzić do takiego jednego pytania. Czy my dorosłym ludziom wybaczamy lekkomyślność? Dorosłym ludziom chyba tak, prawda?
Czy wybaczamy?
Tak.
W stosunku do nich samych.
Tak, w stosunku do nich
samych. Tak,
jak to jest? No. Jeżeli człowiek ma coś, cechę charakteru, którą jedni nazywają lekkomyślnością, inni nazywają właśnie ułańską fantazją, potrzebą zrobienia czegoś bardzo nieszablonowego, to ten człowiek, kiedy staje się rodzicem, musi się wyzbyć tej cechy?
No trochę, na pewno powinien ograniczyć. Dla bezpieczeństwa dzieci.
Musimy pamiętać, że jest odpowiedzialny za drugiego człowieka, że to już nie jest tak, że jestem sobie tutaj panem i władcą, tylko jestem też odpowiedzialny za drugiego człowieka i ponoszę... tę odpowiedzialność i opiekę.
Mhm. To kiedy państwo powinno wkroczyć? To pytanie do prawniczki. Kiedy państwo powinno wkraczać w te relacje rodzic-dziecko? Dopiero wtedy, kiedy dzieje się coś złego?
To jest bardzo trudne pytanie. Tak, należałoby przyjąć, mamy tak skonstruowany kodeks rodzinny i taką ustawę o wspieraniu rodziny, że wkracza właśnie wtedy, kiedy widzi, że się albo nieprawidłowo rodzice wywiązują z tej władzy, albo sobie nie radzą. No ale to oczywiście jest pytanie, jak wkraczać.
No właśnie.
Tutaj pewnie się państwu nasuwają te głośne przykłady, gdzie się od razu ta reakcja polegała na zabieraniu dzieci rodzicom.
Bo biedni to, na przykład.
Tak. Czy dlatego, że biedni, dlatego, że sobie po prostu nie radzili. Gdzieś tam była jakaś, może nawet przemoc i od razu szło to w kierunku zabierania. Tutaj no myślę, że instytucje mamy fajne, mamy dobrze to wszystko, jakby narzędzia mamy fajne. Pytanie tylko, czy umiemy z nich dobrze korzystać. Jest wiele przykładów, które wskazują na to, że nie do końca, prawda? Chciałoby się powiedzieć, że no najpierw trzeba rodzicowi pomóc, jeżeli widać, że sobie nie radzi, a nie od razu mu to dziecko zabierać, prawda? Myślę, że to pytanie, które wcześniej padło, oczywiście, że dziecko to jest taka błyskawiczna nauka mądrości, mądrości pod każdym względem, że to naprawdę jest ogromny zawsze skok. Sami widzimy, ile nie wiemy, nie umiemy, jak gdzieś tam te dzieci wychowujemy. Ale tutaj tego rodzaju sytuacje ekstremalne, myślę, że nie podlegają temu. No to gdzieś tam ktoś tam wykazał brak rozsądku. Pani redaktor dostrzega innego problemu, nie? Takiego, że gdzieś tam ktoś po prostu sobie nie radzi, że jego postawa jest na tyle nieprawidłowa, że ta ingerencja musi nastąpić.
No, a nie jest to patologią taką.
No właśnie. Prawda? Ta patologia to też, no, łatwo się kwalifikuje. Sam pan przywołał ten przykład biedy. Myślę, że wszyscy mamy przed oczyma jeden przykład, prawda? Tej róży spod Szamotu, gdzie okazało się, że po prostu ludzie byli biedni. Oczywiście, taki najbardziej głośny przykład. Nie? Także to bywa bardzo ślepa ta reakcja państwa i bywa też nietrafna.
No ale z drugiej strony mamy chociażby telefon pierwszy w tej audycji. Kobieta zadzwoniła mówiąc o tym, że no, widzi już kolejny wieczór pod oknami w piaskownicy po zmroku bawiące się dzieci. No to jest taki sygnał, który powinien alarmować?
Trudno powiedzieć, gdzie jest ta piaskownica, jak daleko od domu.
Ale gdybyśmy próbowali ustalić jakieś takie ogólne normy. No dzieci nie mają prawa siedzieć w piaskownicy po zmroku?
Ja się bawiłem po zmroku.
Ja też się bawiłem. Bo to jest pytanie o to, na ile się te normy zmieniły.
I na ile wszyscy się bawiliśmy.
Nasze po prostu wspomnienia z dzieciństwa, gdyby tutaj przełożyć na dzisiejsze realia, to myślę, że nie są zbyt przekładalne, bo tak jak właśnie sobie uświadamiam to moje dzieciństwo, gdzie biegałam mając 5 lat po różnych placach zabaw ratajskich, to dzisiaj rodzic 5-latka, który pozwala biegać po ulicach, no to na pewno by od razu się pojawiły jakieś służby, które by się zastanowiły, czy ten rodzic się wywiązuje właściwie ze swoich obowiązków.
Mamy inne normy. Prosty przykład. Dawniej zdecydowana większość dzieci sama chodziła do szkoły. Dzisiaj bardzo wielu rodziców odwozi dzieci do szkoły. Nie wyobrażają sobie, żeby nie zawieźć dziecka do szkoły. To dziecko już sobie nie wyobraża, że ono miałoby iść 500 metrów, czy nawet 800 metrów do szkoły. No coś niewyobrażalnego. Kiedyś to była norma, to było normalne. No
dobrze, chodziły po parę kilometrów.
Ja jestem na etapie oglądania takiej bajki Wall-E. I naprawdę ją polecam oglądać, ponieważ tam jest właśnie społeczeństwo przyszłości, które się nie rusza, nie biega, tylko ogląda.
chyba już ubrałam ta zmiana. No dobrze, ale jeszcze pytanie do Arkadego Fidlera. Pan sam przecież też jest ojcem podróżujących ludzi. Pana doświadczenie sprawiło, że kiedy oni zaczęli podróżować, pana dzieci, to pan miał jakieś takie obawy, których nie miał pan sam jeżdżąc?
Nie, dlatego, że akurat w przypadku mojego syna, Arkadego, numer 3 Arkady, on dosyć późno zaczął podróżować. Tak, 11 lat siedział po studiach, siedział w Londynie, pracował w korporacji, miał serdecznie dosyć tego. Dwa lata temu mniej więcej wrócił i zaczął organizować wyprawy już jako dojrzały człowiek, już jako ojciec rodziny, mąż, ojciec dwojga dzieci, zaczął swoją przygodę realizować teraz już jako dojrzały człowiek. Może to fajne, bo zdobył życiowe doświadczenie z innymi ludźmi i robi to dobrze, znacznie lepiej, no mniej błędów popełnia, tak mi się wydaje, kiedy patrzę trochę z boku, więc akurat w przypadku naszej rodziny to wszystko się późno zaczynało. Mój ojciec też zaczynał karierę podróżnika, jak miał ponad 30 lat, a nie jako 18-latek, prawda?
Tylko wtedy były inne czasy.
Inne możliwości, to są zupełnie
inne czasy.
A na ile jest tak, że my mamy taką skłonność do łatwego oceniania pewnych postępowań, decyzji rodziców i niekoniecznie zawsze mamy rację? Bo kiedy jest mowa o takich szlagierach, że tak powiem, tego tematu, czyli wybory małej mis, tak? Rodzice wysyłający. No właśnie, i wszyscy prawie, że gremialnie tutaj mówimy, to jest straszne. A czy faktycznie tak jednoznacznie możemy to potępić? Bo to jest nawet pytanie o to. Na ile słuchamy swoich dzieci.
No właśnie,
mała dziewczynka mówi, że chce być księżniczką.
Właśnie w księżniczkę. No to jest trochę dziwne, ponieważ w dzisiejszym świecie chyba tych księżniczek nie ma. Poza tam...
Też każda chce nią być.
Ale każda jest przygotowywana do tej roli, żeby nią być, tak? I żeby czekać na tego królewicza.
To feministyczny dyskurs.
Tak. Natomiast to jest gdzieś ta seksualizacja dzieci, tak? Czyli uczenia dziewczynek do tego, żeby...
Ale może słuchanie pragnień tego dziecka. No bo tutaj jednoznaczne potępienie i mówimy nie, do takich pragnień nie ma prawa.
Na szczęście mamy już coraz lepsze bajki Disneya, więc naprawdę już to nie jest tak, że oglądamy tylko kopciuszki Maciuszka i Królewny Śnieżkę, która czeka na
Barbie
na
grzęcia. Jest wciąż obecna. Barbie właśnie ten model
tak, ale
pokazuje.
Jest na przykład taka bajka dziewczyna, samoloty, gdzie jest mechaniczka, gdzie dziewczynki biorą udział w konkursach i również samolotem płci męskiej, że tak powiem, to dziwne.
Myślę, że ten przykład, który pani redaktor przywołała, jest tak naprawdę bardzo podobny do tego, tych pierwszych przykładów, tak, które mówiliśmy. Na ile rodzic może wpływać na pragnienia swojego dziecka. Okej, dziecko może czegoś chcieć, no ale znowuż te rozsądne życzenia.
Ale
tak?
Samo z siebie chce, czy jednak...
Myślę, że może sama z siebie chcieć, bo ta kultura, ja na przykład bywa, że tam oglądam fragmenty tej Barbie, która się gdzieś tam przewija na różnych kanałach dziecięcych i rzeczywiście jestem przerażona, bo ten model, który ona oferuje, to jest model właśnie księżniczki, pięknej, uwielbianej, pięknie wyglądającej, szczuplutkiej, pięknie ubranej, więc tak sobie myślę, że moja najmłodsza córeczka, która teraz ma 1,5 roczku, wkrótce może chcieć być księżniczką i teraz pytanie, co ja na to powiem.
No właśnie.
No ja jej powiem na to, że wiesz co, księżniczka to nie jest tylko piękna, tylko mądra. To będzie moja odpowiedź i będę w tym kierunku ją rozwijać, że okej, fajnie, ważne jest mieć ładną sukienkę, estetycznie być ubraną. Wpływamy na te pragnienia, kształtujemy je.
Polecam
chcemy tego, czy nie chcemy. I w związku z tym mi się wydaje, że w tym wszystkim też się kłania to, żeby z jednej strony uszanować zainteresowania dziecka, jego wolę, ale ją kształtować. Kształtować je zgodnie z naszym systemem wartości.
Cała sztuka na tym
polega. Ja się tak żachnąłem na to, co pani powiedziała o tych konkursach małych.
No bo wszyscy się odruchowo żachnęli.
Ale dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem one są źle prowadzone, bo te konkursy polegają na tym, że to są takie malutkie dorosłe, te dziewczynki. Prawda? Mhm. Że one jakby tracą swoje dzieciństwo, nie są, przestają być dzieckiem, tylko na siłę
stres temu towarzyszy,
robi się
przeżycia.
Kobietkę, malutką
no
taką lolitkę.
No, nieprzygotowaną do
tego. Mi się nie podoba. No więc właśnie, peruki, robienie oczu, peruka, stroje takie odpowiednie, no typowo kobiece, tylko no, oczywiście mniejsze.
I znowu to perspektywa dorosłego, która
no, ale to jest perspektywa
mówi...
dorosłego, a zapomina się, że to jest dziecko. Mhm. Więc gdyby te konkursy polegały na tym, żeby tą dziecięcość piękną...
Dzieciby śpiewały piosenki, tańczyły,
wyeksponować,
coś takiego, co
to
lubią
było bardzo wartościowe.
To przedszkole, tak można powiedzieć. No. Maciej, Pastwa, pytanie jeszcze o podróżników z małymi dziećmi z punktu widzenia twojego obserwatora. One czerpią z tego radość? Czy dla nich właściwie to wszystko jedno, czy siedzą w Poznaniu, czy siedzą, no nie wiem, na Kamczatce, bo one po prostu uczą się tego świata i dla nich to jeszcze nie mają świadomości tego, że to egzotyczne miejsce.
Na pewno czerpią doświadczenie. I to jest bardzo ważne doświadczenie, bo oni potem są bardziej otwarci na innych, tak, na obcych.
Ale bardziej widzisz je zestresowane?
Nie, one nie są bardziej zestresowane. Znaczy to zależy jak gdyby od nas jako opchunów i czy jesteśmy otwarci jak gdyby to, co ja tu mówię na samym początku, na potrzeby tego dziecka. Tak?
Mogą być znudzone, no. Jeżeli kolejne muzeum będą oglądać.
No, dokładnie tak. No, na szczęście po muzeach rzadko chodziliśmy, ale chodziliśmy właśnie po tych placach zabaw. I to było bardzo ważne dla nas, żeby po prostu Sara była często ma to się na placu zabaw.
Ale czym różniło się twoje przeżywanie podróży od przeżywania tej podróży przez 4-letnie dziecko?
Niczym specjalnym, bo ja to bardzo lubiłem robić, tak? Ja lubię w ogóle dzieci, lubię kontakt z dziećmi. Ja robię systematycznie prezentacje w przedszkolach, w szkołach i tak dalej. I czerpię z tego wielką przyjemność, bo inaczej bym tego nie robił. I myślę sobie, że to jest fajne, że po prostu my pokazujemy im nasz świat, ale niekoniecznie jest powiedziane, że potem Sara ma być podróżnikiem, bo nie będzie prawdopodobnie podróżnikiem, bo chce śpiewać. No, do nich śpiewa, no. I my jesteśmy po to teraz, żeby jej pomóc w tym, tak? Jako osoba dorosła.
Może, szanty śpiewać.
Mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Andrzej Gołecki po tej stronie, stoi korespondent z Doliny Różycy. Słucham tej dyskusji, no ale generalnie to w sumie to nie ma sensu, bo te filmy i tak będą o tych kucykach, o tych lalkach Barbie i o tak dalej, i tak dalej. To będzie. Choćbyśmy tutaj... Fakt, że dyskusja jest na bardzo wysokim poziomie, ale no co to da? Nic, kompletnie.
Głos pesymisty, dziękujemy bardzo.
Ale dyskutować jednak trzeba.
Ja się nie zgadzam. Bo to jest tak, jak było nastawienie Sary, pamiętam, no dziecko oczywiście, bo oczywiście McDonald's i tak dalej, nie, dzieci sobie robiły wtedy imprezy, nie wiem, może jeszcze dalej robią urodziny i tak dalej.
Przyszedł McDonald's, przeszedł do
już przeszedł, no dobra, ale wtedy był, tak, to było 10 lat temu, to wtedy był, no ale ja wytłumaczyłem, o co chodzi w tym całym McDonaldzie i że to wcale nie jest takie fajne.
I to trafiło?
I oczywiście, że trafiło, oczywiście, bo to jest kwestia nastawienia, tak. To jest kwestia pokazania. No, i,
no ale
i
jeszcze jest wpływ grupy rówieśniczej tak zwanej. Grupę,
no ale to jest tak samo jak zawsze, jak na przykład Sara nie chciała, my jako ateiści stwierdziliśmy, że Sara niekoniecznie musi chodzić na religię, tak. Ale do niej jednak gdyby należał wybór, jednak miała ochotę, to sobie szła na religię w szkole, albo nie. Ale nie była na przykład przez to prześladowana, a były te takie czasy, że właśnie było zastanawianie się, czy dziecko, jeżeli nie będzie chodziło na religię w szkole, a cała klasa idzie, ona była jedyną osobą, która nie chodziła, czy będzie prześladowana. Nie była prześladowana i nie było żadnego problemu. I panie się nią zajmowały, albo ona sobie szła do świetlicy, a jak miała ochotę, to sobie szła jako wolny słuchacz. Tak? Tak.
Musisz mnie nauczyć, co trzeba robić, jak dzieciom tłumaczyć i odradzać McDonalda. Dlaczego? Bo zauważyłem, że u nas w muzeum, jak przyjeżdżają do Puszczykowa dzieci, to dość często panie opiekunki, no kochane dzieci, śpieszmy się, bo czeka na nas McDonald's.
No? To jest dlatego mówię o tym wpływie z grupy, no bo rodzic może jedno, ale z drugiej strony jest cały ten świat, który to dziecko kształtuje. Pytanie, czy rodzic ma być takim buforem, który zatrzymuje te wszystkie złe wpływy, czy raczej tłumaczy je na jakieś języki?
Zgadzam się z Macierem, raczej tłumaczy.
No, ja bym tłumaczył.
Jak będzie zatrzymywał, to jest zawsze reakcja. To wiadomo, chce się obejść zakaz.
To... Znaczy, poświęcenie tej chwili na solidne takie wytłumaczenie podstaw i tak dalej, naprawdę ono przynosi znacznie lepsze efekty niż taki zakaz.
Mhm. Bo, nie można położyć, nie mamy prawa do zakazu, tak? Możemy tutaj pokazać drugą drogę, no, tak?
Jak masz prawa do zakazu?
Myślę sobie, że nie, no ja bym na nie chciał, żeby mnie zakazywał.
No trochę masz.
Znaczy, nie, mam tu na myśli ten McDonald's.
Okej.
Na to się zatrzymałem, dlatego jak mówię, nie, że nie mam prawa, tak?
To jeszcze na koniec pytanie do mecenas Agnieszki Rybak-Starczak. Rodzic ma prawo testować na swoim dziecku to, czy decyzję, którą podjął, to jest dobra decyzja, no bo nie zawsze jesteśmy pewni, czy to, co w danej chwili radzimy, to jest dobre. Trochę testujemy, prawda?
No trochę tak. Tych sytuacji życiowych jest tak wiele i one są tak trudne, że gdzieś tam ta intuicja nam podpowiada.
Jedno słowo, odwołam się do przykładu Macieja Pastwy z tą religią. Sam Maciej przyznał, że właściwie nie byli pewni, czy to dziecko będzie spotka się z jakimś ostracyzmem, odrzuceniem przez grupę chociażby, a to okrutne dla takiego dziecka, czy wszystko przejdzie gładko. To jest eksperyment.
No jest, oczywiście, że jest. Mi się wydaje, że w tej sytuacji, tak jak powiedziałam wcześniej, no nie unikniemy pewnego narzucania. No tak jak tutaj ten przykład, który pan przywołał, też jest rodzaj tego narzucania, nie? Znaczy, oczywiście nie. Ona miała wybór, miała
wybór. Ona mogła chodzić i ona chodziła czasami. Zgadza i nikt się, jej nie mówił nie chodzić.
W jakiś sposób gdzieś tam zawsze przemycamy te nasze systemy wartości. Mi się wydaje, że to jest nie do uniknięcia. Po prostu pokazujemy dziecku swój świat. Ono może nam kiedyś za to podziękować, może powiedzieć też, czemu mnie tam zabierałeś, nie cierpiałam jeździć z tobą.
I to jest chyba ważne.
Musimy kończyć.
Musi być intuicja.
Ja intuicyjnie przeczuwam, że za minutę mamy serwis. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Agnieszka Raz, Rybak-Starczak, Aleksandra Sołtysia-Głuczak, Arkady Fiedler, Maciej Państwa. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę, Państwu za uwagę.
Dziękujemy.
I do usłyszenia już jutro. Jutro rozmawiamy o Ukrainie. Lipca jest 22. Wiadomości Agnieszka Gulczyńska. W Śremie zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o rozesłanie maili z fałszywą informacją o podłożonej bombie. Takie maile tydzień temu we wtorek odebrały instytucje publiczne w całym kraju. Przez kilka godzin sparaliżowana była praca kilkuset urzędów, sądów i prokuratur. Sprawcy alarmów poszukiwali policjanci z całej Polski. Na ślad podejrzanego trafili w Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w Śremie, kiedy jechał tirem do Francji. Równocześnie
właśnie mundurowi przeszukali jego mieszkanie i zabezpieczyli komputer. Po dowiezieniu do Łodzi 41-latek, mieszkaniec województwa lubelskiego, został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. To pozwoliło na postawienie mu zarzutu rozsyłania fałszywych alarmów do ponad 40 instytucji z województwa łódzkiego. Zarzuty mogą być rozszerzone o kolejne województwa. Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Stowarzyszenie Ekologiczne